Tak jak to słowo mówi, jakkolwiek, ale aby Ewangelia była głoszona, czasem można spotkać się z jakimiś opiniami, że taki sposób albo taki sposób jest może niewłaściwy, ale to słowo, które Darek przeczytał, mówi nam wyraźnie, że jakkolwiek, aby Ewangelia była głoszona. Chwała Panu. Chwała Jezusowi, że Ewangelia jest głoszona. Naprawdę żyjemy w takim dobrym czasie i może to być czynione. Chciałbym dzisiaj dzielić się słowem, które jest zapisane w Starym Testamencie. W piątej księdze Mojżeszowej, w księdze powtórzonego prawa. Stary Testament jest taką specyficzną księgą, która stanowi tło do Nowego Testamentu, prawda? I wszystkie te wydarzenia, jakieś osoby, przedmioty, święta są takimi, jak mówili list do Kolosan, cieniami rzeczy przyszłych, czyli tych rzeczy, które wypełniły się, zrealizowały się w Nowym Testamencie. To są wszystko cienie rzeczy przyszłych, a rzeczywistością jest Jezus. Tak jest tam powiedziane dalej. I Stary Testament zawiera w sobie takie piękne fragmenty, które mogą nam obrazować właśnie, być takim tłem do zrozumienia naszego życia chrześcijańskiego, nowotestamentowego. I jakiś czas temu otrzymałem takie słowo, to już było jakiś tam dłuższy czas temu, otrzymałem słowo właśnie z tej piątej księgi Mojżeszowej, z księgi powtórzonego prawa, w taki sposób, że starsi chrześcijanie, myślę, że starsi bracia, siostry będą, może nie zupełnie starsi, ja też to pamiętam, taką metodę się nazywało wyciąganie wyroczków. Czy ktoś to zna? Ktoś słyszał? No, nawet sporo, młodzi ludzie. Ta metoda ma takich swoich zwolenników i przeciwników. Ja jestem zwolennikiem. To są wycięte po prostu jakieś tam wersety z kontekstu, które same w sobie stanowią jakąś treść. I wierzę w to, że kiedy modlimy się i możemy takie słowo sobie wyciągnąć, tak to się mówi, wyciągnijmy sobie słowo, czy wyroczek, tak, wyrocznia Pana jest takie słowo, taki zwrot starotestamentowy, w starych przekładach szczególnie on występuje. I to słowo wierzę, że może do nas przemówić, może na nas oddziaływać. Oczywiście nie może to być stosowane zamiast Pisma Świętego. Ludzie na kartach Biblii stosowali takie metody, prawda? Gedeon na przykład runo, tak? Taki warunek Bogu postawił. No niech to runo będzie tutaj zroszone tą rosą, a tutaj nie, a potem na drugi dzień na odwrót. Prawda? Są takie pewne metody, które rzucanie losów na przykład. Tak? 12 apostoła trzeba było wybrać i pomodlono się i rzucono los. Prawda? Nie było jakiegoś takiego objawienia, głosu z góry, a więc słowo oddziałuje. Kiedyś mieliśmy taką sytuację z moją żoną, że jako tacy młodzi wierzący, ledwo nawróceni, rozmawialiśmy z pewnymi ludźmi z pewnej organizacji, i zrobili nam taki mętlik w głowie, że już byliśmy tak po prostu zdegustowani. Przyszliśmy do domu, pomodliliśmy się i wtedy właśnie tak z tego koszyczka, żeśmy wyciągli ten wyroczek, to słowo, i otrzymaliśmy słowo tej treści. Pokój mój wam daję. Nie taki jak świat daje, ale ja wam daję. I to tak spłynęło, taki pokój rzeczywiście do naszych serc. Ja wierzę, że naprawdę Bóg może w ten sposób przemówić. Dotknąć człowieka, kiedy tego bardzo pragniemy. I takie słowo otrzymałem jakiś czas temu. To słowo otrzymałem przy pewnej szczególnej okazji, mianowicie nasz brat Darek z Zebrzydowic wykonał kazalnicę do naszego punktu misyjnego. No i on chciał się tak pochwalić, jak to zrobił, jak to ładnie wygląda. I zaprosił nas do siebie, myśmy tam przyjechali. No, kazalnica jest naprawdę wspaniała, pastor wie, a kto nie wie, niech przyjedzie na społeczność. W każdy wtorek o godzinie 18 się spotykamy. I przy tej okazji też mieliśmy właśnie taką społeczność, modliliśmy się i wyciągnęliśmy sobie takie słowo. I to słowo na tą okoliczność, z okazji zbudowania tej kazalnicy, brzmiało w ten sposób. 4 rozdział, od 7 do 9 wiersza. Księga Powtórzonego Prawa, 5 Księga Mojżeszowa, 4 rozdział, od 7 do 9 wiersza. Bo któryż naród wielki ma bogów tak bliskich jak Pan, Bóg nasz, ilekroć go wzywamy? Któryż wielki naród ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to prawo, które ja wam dziś daję? Tylko się strzeż bardzo i pilnuj siebie, byś nie zapomniał o tych rzeczach, które widziały twoje oczy, by z twojego serca nie uszły po wszystkie dni twojego życia, ale ucz ich swych synów i wnuków. Piękne słowo. To jest wyjęte z kontekstu, ale to słowo, sam ten fragment ma w sobie taki niesamowity ładunek. Ma taką niesamowitą treść. I to słowo na tą okoliczność, to tak jakbyśmy właśnie tej kazalnicy, jakbym miał używać właśnie do tego, aby głosić to słowo, szczycić się Bogiem i tak dalej, będę o tym za chwilę mówił. Z tego fragmentu Bożego Słowa możemy wyłonić takich 5 bardzo istotnych elementów, takich 5 kwestii, 5 istotnych elementów. 3 prawdy, 1 ostrzeżenie i 1 nakaz z tego fragmentu możemy wyłonić. I chciałbym tak pokrótce przyjrzeć się tym prawdom, temu ostrzeżeniu i temu nakazowi, który zawarty jest w tym krótkim fragmencie Bożego Słowa. Czytamy na początku tak. Bo któryż wielki naród ma bogów tak bliskich, jak Pan Bóg nasz, ilekroć go wzywamy? Któryż wielki naród ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to prawo, które ja wam dziś daję? Bo któryż wielki naród? Wielki naród. Któryż wielki naród? Mojżesz zwraca się tutaj do Izraela. I można by było powiedzieć, on mówi do nich w ten sposób. Słuchajcie, jesteście tacy mali, jesteście tacy nic nieznaczący być może w tym wielkim, ogromnym świecie. Jesteście takim małym narodem, taką małą garstką. Ale popatrzcie, któryż wielki naród wokół was? Te imperia, jakieś babilońskie, Egipt, Indie, nie wiem, co tam jeszcze w tym czasie występowało. Któryż z tych wielkich narodów ma takiego Boga jak wy? Ma takie prawo doskonałe jak wy? Któryż z tych wielkich narodów? Izrael był małym narodem. Taką, nie wiem, w czasie, kiedy oni wychodzili z Egiptu, różnie się to tam szacuje, różnie podają ich źródła, mogło ich być gdzieś koło 1 000 000, a może i więcej. No, jak na naród, to niewiele. Mały naród. Pismo Święte mówi, Boże Słowo mówi w 32 rozdziale 5 Księgi Mojżeszowej, że Bóg znalazł ten naród na pustyni, pośród dzikiego wycia i zaopiekował się nim i strzegł go jak źrenicy oka. Bo ten naród jest mały jak źrenica oka. A później w Księdze Zachariasza Bóg mówi, kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka. A więc ten naród Izrael jest tak szczególnym narodem, tak niesamowitym narodem, wybranym przez Boga. Wybranym. Pośród wielu narodów, które w tamtym czasie istniały, Bóg wybrał właśnie ten malutki naród. Dlaczego? Taka była wola Boża. Wybór to wybór. Dlaczego nie wybrał Polaków? Gdyby wybrał Polaków, ale dlaczego miałby wybrać Polaków? Wybrał Abrahama. Wybrał Abrahama. A potem wybrał Izaaka. Nie wybrał Ismaela, ale wybrał Izaaka. A potem wybrał Jakuba. Nie wybrał Ezawa, ale wybrał Jakuba. A potem wybrał Judę. A potem wybrał Marię. I narodził się Jezus, Zbawiciel, Syn Boży. A więc ten naród jest szczególnym narodem. Szczególnym. Ale moi drodzy, ta historia pokazuje nam, a skoro rzeczy te, które miały miejsce w Starym Testamencie, są rzeczami, cieniami rzeczy przyszłych, to też Kościół jest tym duchowym Izraelem. My jesteśmy narodem wybranym. Mówi pierwszy list Piotra, drugi rozdział. Jesteście narodem wybranym, królewskim kapłaństwem, ludem świętym. Wy, którzy byliście nie ludem, teraz jesteście ludem, ludem Bożym, a więc Izraelem. A więc Kościół jest duchowym Izraelem. Duchowym Izraelem. Izrael fizyczny, jako naród, jest narodem wybranym. I tutaj nie ma żadnych wątpliwości i nie można na ten temat dyskutować. Oni są wybrani i są tym narodem wybranym. Ale w kwestii duchowej zbawienie w takim samym stopniu jest dla nich, jak i dla nas. Przez Jezusa Chrystusa. Nie dostąpią oni zbawienia dzisiaj poprzez to, że są narodem wybranym, ale poprzez to, że przyjmą Jezusa Chrystusa do swojego serca. Albowiem nie dano ludziom innego imienia, przez które mogliby być zbawieni, dzieje apostolskie mówią, tylko imię Jezus. To jest dla każdego. I dla Żyda, i dla Greka, i dla Polaka, i dla Niemca, i dla każdego. Dla każdego. Tylko przez Jezusa jest zbawienie. A więc jesteśmy tym ludem wybranym. Jesteśmy tym duchowym Izraelem jako Kościół. I moglibyśmy tak samo powiedzieć, tak jak Mojżesz zwracał się do tego Izraela, do ludu Bożego, moglibyśmy powiedzieć również to samo. Kościele, popatrz, czy ten świat ma tak wspaniałego Boga jak my? Czy ten świat ma takie wspaniałe prawo, Boże Słowo w swoich rękach jak my, jak Ty, Kościele Jezusa Chrystusa? Jesteśmy szczególni. Jesteśmy wybrani przez Pana. Wybrani. Nikt z nas nie jest w stanie zasłużyć na zbawienie, prawda? Nikt z nas nie jest w stanie zapracować. Choćby się, nie wiem, jak starał przez całe życie, to i tak nie zasłuży na zbawienie. Jesteśmy narodem wybranym. Duchowym Izraelem. Ludem Bożym. Kimś szczególnym w oczach Boga. Kimś szczególnym. Jesteśmy świątynią Ducha Świętego. To jest coś niesamowitego. Coś wspaniałego. I to jest ta pierwsza prawda, która wypływa z tego słowa. O nas samych. Kim jesteśmy? Kim jest Kościół? Mówi tutaj to słowo, że jesteśmy kimś szczególnym. Że jesteśmy wybrańcami Bożymi. Ale oczywiście nie możemy się z tego powodu chlubić. Możemy się chlubić Panem, ale nie możemy się wynosić ponad na przykład naród wybrany, ten fizyczny. Ponieważ Bóg ma moc to, co wszczepił, również odciąć. A wszczepić to, co pierwej odciął. Znamy ten fragment, zapisany jest w liście do Rzymian. A więc to jest ta pierwsza prawda. Jesteśmy ludem Bożym. Jesteśmy kimś szczególnym, bo mamy Boga, bo mamy Jego Słowo. Ta druga prawda, która wynika z tego fragmentu, to jest właśnie to, co tutaj jest napisane. Któryż naród wielki? Bo któryż wielki naród ma bogów tak bliskich, jak Pan, Bóg nasz, ilekroć Go wzywamy? Bóg, którego wyznajemy, który jest w naszych sercach, jest Bogiem wspaniałym, wielkim, potężnym, a jednocześnie jest bliskim Bogiem. Każdego, kto Go wzywa. Psalm 145 mówi, że Bóg jest blisko wszystkich tych, którzy Go wzywają, którzy wzywają Go szczerze. A więc nasz Bóg jest Bogiem bliskim. On chce, abyśmy również byli blisko Niego. W Psalmie 73 czytamy, moim szczęściem jest być blisko Pana. A więc to jest coś niesamowitego, że ten Bóg, w przeciwieństwie do tych bożków, tych narodów ościennych, jest Bogiem dobrym. Czytamy w drugiej księdze Samuelowi, w 7 rozdziale, takie słowo, że któryż naród, któryż lud ma takiego Boga, który sam przyszedł, aby nas wybawić. Właśnie. To jest niesamowite. Bóg widział, że naszymi staraniami, usiłowaniami nie jesteśmy w stanie zasłużyć na zbawienie, a więc posłał Jezusa Chrystusa. A przez to, że posłał Jezusa Chrystusa, przyszedł w człowieku, stał się nam jeszcze bliższy. Halleluja. I możemy do Niego przystąpić. Tak jak mówi list do Hebrajczyków w 4 bodajże rozdziale, że możemy przystąpić do Jezusa, który przeszedł przez niebiosa i który we wszystkim jest podobny do nas za wyjątkiem grzechu. A dlatego On nas rozumie najlepiej. Czasem możemy spotkać się z taką opinią, a Ty mnie nie rozumiesz, bo Ty nie przeszedłeś przez to wszystko, co ja przeszedłem. Być może ja nie przeszedłem przez to, co Ty, być może Ciebie do końca nie rozumiem, ale Jezus Ciebie rozumie. I to możemy zawsze powiedzieć. Jezus Ciebie rozumie. Jezus chce być blisko Ciebie. On chce, abyś powierzył Mu swoje życie, abyś dla Niego żył, abyś żył w bliskości z Nim. I to jest takie niesamowite. Poprzez to, że Bóg stał się człowiekiem, że przyszedł w człowieku, w Jezusie Chrystusie, stał się nam jeszcze bliższy. Oto Jezus, kiedy chodził po ziemi, uzdrawiał chorych, wyganiał demony, karmił głodnych, nikogo nie ominął. Nikogo. Miał czas dla każdego. Takim jest nasz Bóg. Takim jest nasz Jezus Chrystus. Jest bliski. Ilekroć Go wzywamy. Zawsze wtedy, kiedy potrzebujemy pomocy. Jest wszakże jeden warunek. Musimy Go wezwać. Musimy się do Niego zbliżyć. Tutaj jest napisane, że jest Bogiem bliskim, ilekroć, jak Bóg nasz, ilekroć Go wzywamy. Kiedy wzywamy imienia Pańskiego, tak jak mówi Boże Słowo, kto wzywa imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Kto wzywa imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Nie ma tutaj dwóch zdań. Jeżeli zawołasz, Jezu, ratuj mnie, to Jezus się zbawi. A więc jest ta druga jakby rzecz, która wypływa z tego fragmentu Bożego Słowa. To, że nasz Bóg jest bliskim Bogiem. Że On nie jest jak inni bogowie, którzy notabene nie istnieją w ogóle. Ale On jest Bogiem dobrym. On jest Bogiem miłosiernym. I On chce być blisko każdego z nas. A więc po pierwsze, jesteśmy wybrańcami Bożymi. Po drugie, Bóg, którego wyznajemy, jest Bogiem dobrym. Jest Bogiem, który chce być blisko nas, w relacji bliskiej z nami. Trzecia rzecz, która wypływa z tego fragmentu Bożego Słowa. Któryż wielki naród ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to prawo, które ja wam dziś daję? Słowo Boże. Któryż naród? Któraż religia? Któryż naród z tych ościennych narodów? A czy świat ma coś do zaoferowania? My mamy, bo to, co mamy, to jest od Boga. Boże Słowo. To jest niesamowite, że Bóg postarał się o to, tak sprawił, że możemy posiadać Boże Słowo fizycznie. Spisane na kartkach za pomocą liter. Możemy je wziąć do rąk, czytać i karmić się nim. To jest coś szczególnego. To Boże prawo jest sprawiedliwe. 10 przykazań, to jest fenomenalne. 10 przykazań to jest coś niesamowitego, niebywałego. Na tym się w zasadzie opiera być może nawet całe to prawodawstwo współczesne, ale oczywiście oni nie oddają chwały Bogu za to i nie zdają sobie z tego sprawy do końca. Ale 10 słów uniwersalnych, pod którymi skryje się wszystko, całe prawo, moralność, za pomocą tych 10 słów zostało przekazanych człowiekowi, skonstruowany w taki właśnie sposób. Część z nich na początku dotyczy relacji z Bogiem, część druga relacji międzyludzkich. Doskonałe Boże prawo. Doskonałe. Nie da się go poprawić. Nie można do niego nic dodać. Nie można z niego nic ująć. Ono jest doskonałe. Ono jest doskonałe. A my możemy go czytać. Możemy go posiadać. Możemy patrzeć i poprawiać swoje życie, bo ono jest jak lustro, jak zwierciadło. Patrzymy w jego treść, patrzymy jego wnętrze i widzimy samych siebie. I możemy coś poprawić w swoim życiu. Któryż naród wielki? Któryż naród wielki ma bogów tak bliskich jak Pan Bóg nasz? Któryż naród wielki ma prawo tak doskonałe i tak sprawiedliwe jak to całe prawo, które mamy? Żaden, chciałby się powiedzieć. Żaden. Ale to są te trzy prawdy, które wypływają z tego słowa, z tego fragmentu. I teraz ostrzeżenie. Czytamy tak. Tylko się strzeż bardzo i pilnuj siebie, byś nie zapomniał o tych rzeczach, które widziały twoje oczy, by z twego serca nie uszły po wszystkie dni twego życia. Tylko się strzeż bardzo i pilnuj siebie, abyś nie zapomniał o tym wszystkim, co widziały twoje oczy, czego doświadczyły twoje oczy, czego doświadczyłeś w swoim życiu. Strzeż się, abyś tego nie zapomniał. Oto Mojżesz zwraca się do Izraela i mówi: nie zapominajcie o tym wszystkim, co Pan uczynił dla nas. Czy pamiętacie, kiedy stanęliśmy nad Morzem Czerwonym, jak rozstąpiły się wody, jak przeszliśmy na drugą stronę? A później, kiedy nie mieliśmy co pić, jak Bóg wyprowadził wodę ze skały? Nie zapominajcie o tym. A potem, kiedy nie mieliśmy co jeść, nie mieliśmy chleba, to Bóg stąpił i dał chleb z nieba. I mogliśmy się najeść, każdy dosyta. A jak zachciało się nam mięsa, to pamiętacie? Całe stada przepiórek przyleciały. Nie zapominajcie o tym. Nie zapominajcie o tym. Nigdy. Do końca życia. Nie zapominajcie o tym, kim jesteście, że jesteście ludem wybranym, że jesteście kimś szczególnym. Nie zapominajcie o tym, że wasz Bóg jest Bogiem bliskim, że do Niego możesz się zawsze zwrócić, kiedy jesteś w potrzebie, kiedy masz problem, kiedy jesteś chory. Nie zapominajcie o tym, że Słowo Boże jest tym duchowym pokarmem. Nie zapominajcie o tym. Moglibyśmy powiedzieć również i do Kościoła. Kościele, bracie, siostro, nie zapominaj o tym, co Pan dla ciebie uczynił. Nie zapominaj o tym, jak wyrwał ciebie z tego świata, jak uczynił ciebie swoją własnością, jak uwolnił cię od alkoholu, od przeklinania, od różnych rzeczy, którymi nie radziłeś sobie, jak uzdrowił ciebie w sposób wspaniały, jak rozwiązał wspaniale twój problem, jak blisko był ciebie wtedy, kiedy go potrzebowałeś. Nie zapominaj o tym. Nie zapominaj o tym. Czy naprawdę tak wspaniale było w Egipcie? Ciągle ten czosnek i ta cebula? Ciągle ten smród? Czy tak wspaniale było? Czy takie dobre to było? Ten pokarm? Lepszy niż manna? Lepszy niż przepiórki? Lepszy niż Boże Słowo? Lepszy niż Boża dobroć? Nie zapominaj o tym nigdy. Nie zapominaj o tym, że Bóg jest Bogiem bliskim. Że Jego Słowo jest doskonałe, sprawiedliwe. O tym, że jesteś kimś cennym w Jego oczach. Że jesteś wybranym przez Boga. Nie zapominaj o tym. I nakaz na samym końcu. Tylko się strzeż bardzo i pilnuj siebie, byś nie zapomniał o tych rzeczach, które widziały twoje oczy, by swojego serca nie uszły po wszystkie dni twego życia, ale ucz ich swych synów i wnuków. Ale ucz ich swych synów i wnuków. To był nakaz dla Izraela, aby przekazywali wiarę, aby mówili o tym, jaki Bóg jest wspaniały swoim dzieciom, swoim wnukom, aby opowiadali im o tych wszystkich dziełach, których oni doświadczyli i o tym, że Bóg jest Bogiem bliskim. Oni mieli to swoim dzieciom mówić, mieli to przekazywać swoim dzieciom i wnukom. Mieli mówić im o tym, że Bóg jest dobry, że jest bliski, że zawsze, kiedy znajdą się w potrzebie, mogą się do Niego zwrócić. Zawsze mogą Go poprosić o pomoc. Zawsze mogą czuć się bezpieczni pod Jego skrzydłami. Mieli to przekazywać wnukom, dzieciom. I to jest również naszym jakby celem, naszym obowiązkiem. I moi drodzy, jeżeli serce nasze jest szczere przed Panem, to nawet nasze niedoskonałości mogą być zakryte. Wiele razy, kiedy nasze dzieci były młodsze, myślałem sobie, nie daję dobrego przykładu. Nie jestem doskonały. Nie przekazuję wiary tak, jak powinienem. Miałem z tego powodu nawet jakieś tam czasami wyrzuty sumienia. Ale moi drodzy, w tym, w czym my byliśmy niedoskonali, w tym Jezus Chrystus był doskonały. I to jest wspaniałe. I moje dzieci są wszystkie wierzące, służą Panu. To wszystko jest Boża łaska. Ale tak jak umiesz, tak jak twoje serce ci dyktuje, przekazuj, mów o tym, co Pan uczynił. A jeżeli nie będziesz zapominał o tym, co Pan uczynił do końca życia, to nawet gdybyśmy byli niezbyt jacyś doskonali, mielibyśmy takie niezbyt dobre poczucie, to możemy być pewni, że to wszystko Duch Święty nadrobi, że to wszystko Jezus przykryje i On dokona tego dzieła, bo to On jest tym, który buduje swoje królestwo. Ale czy dotyczy to również dzieci i wnuków? Myślę, że w tym znaczeniu nowotestamentowym, kiedy Pan Jezus mówi, idźcie, nauczajcie wszystkie narody, albo czyńcie uczniami wszystkie narody, to mówi nam, abyśmy też dzielili się Ewangelią. Abyśmy mówili innym o tym, co Pan Jezus dla nas uczynił. Naszym dzieciom, naszym wnukom, ale i naszym sąsiadom, naszym znajomym, wszystkim, z którymi mamy jakąkolwiek styczność. I abyśmy im opowiadali o tym wszystkim, co doświadczamy w życiu, czego żeśmy doświadczyli. O tym, jakim jest wspaniałym Bóg, że On jest Bogiem bliskim, że Jego Słowo jest wspaniałe, sprawiedliwe, że On oddał swoje życie za każdego z nas, że On oddał swoje życie za ciebie, że jesteś cenny, wybrany przez Niego. To jest niesamowite. Chwała Panu. I moi drodzy, teraz już chciałbym kończyć, ale na koniec chciałbym, abyśmy się pomodlili, jak to zwykle czynimy, a więc proszę was, abyście powstali. Może też i zespół może zająć swoje miejsce. I moi drodzy, z tego słowa wynika parę takich kwestii. Właśnie to, że jesteśmy narodem wybranym, tym duchowym Izraelem, kimś szczególnym dla Boga, kimś tak szczególnym dla Boga, że posłał Jezusa Chrystusa na krzyż, aby za nas umarł, oddał to, co miał najcenniejszego nasz Ojciec w niebie, Jezusa Chrystusa. A więc jesteśmy cenni dla Niego, cenni. Jak widzisz samego siebie? Może widzisz siebie jako takiego niegodnego człowieka, takiego robaczka Jakuba, ale jesteś kimś cennym. Jesteś kimś cennym dla Boga. On poświęcił wszystko dla ciebie. Czy ta prawda jeszcze jest w twoim sercu? A może diabeł przyszedł i wykradł to. Wykradł pewność zbawienia swojego życia, swojego serca. Ale Bóg, Jezus Chrystus może to wszystko naprawić, może przywrócić ci radość ze zbawienia, może ci przywrócić pewność zbawienia, może przywrócić ci tą świadomość, że jesteś dzieckiem Bożym i należysz do Jego ludu. I druga prawda, to, że Bóg jest bliski. Może już o tym zapomnieliśmy. Może kiedy pojawia się problem, to nawet Bóg nam nie przyjdzie na myśl, ale gdzieś szukamy w różnych miejscach pomocy, a kiedy już nie ma żadnego wyjścia, żadnego ratunku, to wtedy, tak, jeszcze do Boga, jeszcze Boże, Ty pomóż. I Bóg zawsze pomaga, bo On słyszy, On jest Bogiem dobrym, bliskim i odpowiada, ilekroć Go wzywamy, nawet jeżeli to już jest całkiem na końcu, kiedy już wyczerpaliśmy wszystkie możliwości. Może chcesz się przybliżyć do Jezusa, do Boga na nowo. A Jego Słowo, może zaniedbałeś Jego Słowo, przestałeś Go czytać. Moi drodzy, myślę, że na tym miejscu jest wiele osób, które już od wielu dni Bożego Słowa nie czytały. Ale to może wszystko się zmienić, dlatego że Jezus jest wspaniałym Panem. Chce być blisko każdego z nas, a Jego Słowo jest tym duchowym pokarmem. Bez Jego Słowa nie możemy być mocni, nie możemy mieć mocy Ducha Świętego bez Jego Słowa. I ostrzeżenie. Nie zapominajmy nigdy o Bogu. Nie zapominajmy nigdy o Bogu. Może zdarza się nam zapomnieć o tym wszystkim, co Bóg uczynił. I już tylko przychodzimy i mówimy, to ja, to tymi rękami wszystko zdobyłem. Ale prawda jest zupełnie inna. Prawda jest taka, że to Bóg daje zdrowie, Bóg daje okoliczności, Bóg daje życie, a więc wszystko jest w Jego rękach. Nie zapominajmy o tym. A może w tym naszym nauczaniu, w tym naszym głoszeniu Ewangelii brakuje nam mocy Ducha Świętego, brakuje nam zapału, to wszystko możemy otrzymać na nowo z powrotem, jeżeli przyjdziemy do Niego, bo On jest Bogiem bliskim, ilekroć Go wzywamy. Wtedy, kiedy Go wzywamy, On jest blisko nas. Możemy do Niego przyjść. A może tak zupełnie dosłownie twoje dzieci, twoje wnuki, nie są własnością Pana, ale chcesz, aby były dziećmi Bożymi. Chcesz im głosić. Brakuje ci mądrości, brakuje ci możliwości. To wszystko Pan może sprawić. To wszystko Pan może uczynić. Tylko nie zapominaj o tych wszystkich dobrodziejstwach, które Pan ci wyświadczył. I moi drodzy, kiedy zespół zaśpiewa pieśń, jeżeli ktoś potrzebuje modlitwy na tym miejscu, jeżeli ktoś pragnie, aby się pomodlono o niego, to zachęcam, aby wyszedł tutaj do przodu. Jeżeli pragniesz się pomodlić, jeżeli pragniesz, aby Kościół pomodlił się za ciebie, aby Bóg ciebie dotknął, aby napełnił cię na nowo mocą swojego Ducha Świętego, to zapraszam wyjść tutaj do przodu. Będziemy się modlić. Hallelujah.